Pan Bogu, bracia i siostry. Kreacjoniści powiadają, my się do tego stanowiska przychylamy, że 6000 lat temu Bóg stworzył niebo i ziemię i również umieścił człowieka w ogrodzie Eden. Około 4400 lat temu miał miejsce potop i od tego czasu potopu bardzo sytuacja, jeżeli chodzi o ziemię, o zjawiska atmosferyczne, o przyrodę, bardzo się zmieniła od tego czasu. I trzecia bardzo ważna data to 2000 lat temu przyszedł Pan Jezus Chrystus na tą ziemię i bardzo, bardzo dużo się zmieniło, jeśli chodzi o tą sferę duchową człowieka. Bracia i siostry, kiedy czytamy Biblię i rozważamy te najstarsze dzieje, dzieje prehistorii, dzieje przedpotopowe, dzieje ludzkości, dzieje tego świata, to nie spotykamy w Biblii ludzi, którzy by gdzieś mieszkali w jaskiniach, gdzieś skakaliby po drzewach, trzymaliby się gałęzi, narzędzia by mieli szalenie prymitywne z kamienia i niezbyt sprawnie umieli się ze sobą porozumieć. Kiedy czytamy 4 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Genezis, to tam widzimy, że ludzie są zorganizowani, ludzie są inteligentni. To nie są jakieś prymitywy, ale to są ludzie bardzo zdolni. Czytamy już o Kainie, że on był pierwszym budowniczym miast. Kain zbudował miasto, które nazwał Henoch. A więc architektura starożytności to są miasta. To nie jest dżungla, to nie są gdzieś jakieś jaskinie na jakimś odludziu, ale obraz biblijny początków człowieka pokazuje, że człowiek został stworzony przez Boga i posiadał pewną wiedzę. Adam przebywał w ogrodzie Eden w obecności Boga. I on miał prawdopodobnie w związku z tym ogromną wiedzę, o wiele większą wiedzę niż my mamy dzisiaj. Bardzo dużo się zmieniło po potopie, ale do tego czasu czytamy, że ludzie budowali miasta. Czym jeszcze zajmowali się? Czytamy w tym 4 rozdziale, że Jabal był pasterzem, zajmował się bydłem, a więc hodowcą. Jubal znaczy dosłownie trąba. On uznawany jest za tego praojca muzyków. A więc istniało życie kulturalne. Ludzie mieli instrumenty, umieli na nich grać, tworzyli muzykę. Tubal-Kain był kowalem, zajmował się kowalstwem. Ludzie w tamtych czasach umieli już wytapiać metale. Więc to nie byli ludzie, jeśli chodzi o technologię, jacyś prymitywni. Oni już znali metale i posługiwali się rozmaitymi narzędziami. Czytamy o jednej z kobiet, która nazywała się Naama, to znaczy urocza. I tutaj przyjmuje się, że ta pani była tą pierwszą, która uprawiała ten najstarszy zawód świata. Kiedy czytamy o Lamechu, to widzimy, że on miał więcej niż jedną żonę. W wyniku grzechu pojawiła się na świecie poligamia. Kiedy Bóg stworzył człowieka, mówiliśmy o tym poprzednio, w ogrodzie Eden, to człowiek miał żonę jedną. Ale potem pojawił się problem z grzechem i to bardzo, bardzo zmieniło sytuację człowieka. Jak wyglądało życie religijne w tamtych czasach? Bracia i siostry, ta gałąź Kaina to są ludzie, którzy są źli. To są ludzie bezbożni. Ale Adamowi urodził się trzeci syn. I on nazywał się Set. I z tego rodu Setytów zaczynają się pojawiać ludzie wierzący. W tego słowa znaczeniu, jak my to rozumiemy. Czytamy w ostatnim wierszu 4 rozdziału, że właśnie w czasach Seta zaczęto wzywać imienia Jahwe. Pierwszy raz w ogóle to imię Jahwe się pojawia tutaj w 4 rozdziale w Biblii. A więc ludzie zaczęli się modlić, zaczęli szukać społeczności z Bogiem, zaczęli wzywać Boga, potrzebowali Go w swoim życiu. I kiedy dalej czytamy tą historię w 5 rozdziale, mamy wymienionych potomków Adama i są tam takie dwie rzeczy, na które chciałbym wam zwrócić uwagę. Nas przeważnie nużą i nudzą te przeróżne genealogie, bo tam jest taki, takiego zrodził, a potem ten takiego i tak dalej. Ale coś tutaj jest, co nas uderza w tej genealogii. Otóż ci ludzie żyją bardzo długo. Żyją po 900-800 lat. To są niewyobrażalne dla nas dzisiaj liczby. To tak jakby ktoś między nami był tutaj z czasów Bolesława Chrobrego. Cała historia Polski by nam mógł powiedzieć. Bracia i siostry, niesamowita historia. Ale też druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę. Obok każdego z tych ludzi, kiedy jest wymieniona liczba lat, które on przeżył, jest napisane, że umarł. Zapłatą za grzech jest śmierć. I ludzie pomimo tak długiego wieku życia musieli umierać. Był między nimi człowiek niezwykły. Nazywał się Henoch. To był głęboko wierzący człowiek i on chodził z Bogiem. I tego Bóg zabrał do siebie. Henoch nie umarł. Tak jak, pamiętacie kto? Eliasz został zabrany do nieba. W dawnych czasach był taki człowiek. Podobał się Bogu. A więc ludzie żyli z Bogiem. Była część tych bezbożników, ale część ludzi żyła w bliskim kontakcie z wszechmogącym, cudownym Bogiem. I najdłużej na tej liście, bracia i siostry, lat ma człowiek o nazwisku Metuszalech, czy Metuszelach, w innych tłumaczeniach Metuzalem, to cały czas o tą samą osobę chodzi, i on przeżył 969 lat. To jest rekordzista do Księgi Guinnessa. Nikt dłużej na ziemi nie żył. Ten człowiek przeżył 969 lat. I moi kochani, tak jak już powiedziałem, w tych czasach, które omawiamy, ludzie żyli bardzo długo. I możemy się zastanawiać, co takiego się stało, że dzisiaj ludzie żyją tak krótko w porównaniu z nimi. Otóż wtedy na ziemi panowały zupełnie inne warunki atmosferyczne. Ja przygotowałem dzisiaj taką króciutką animację, może sobie ją zobaczymy teraz na ekranie. I mamy tutaj ziemię, wody pod skorupą ziemi, mamy nad tym skorupę ziemską, ponad tym unosi się atmosfera, a więc ta warstwa powietrza, a nad tym jeszcze była warstwa wody. To na dużej wysokości prawdopodobnie ta woda była zamarznięta i to były bryły lodu. A więc tak wyglądała ziemia w czasach Adama i Ewy i tych ludzi, którzy żyli długie, długie lata. Ta ziemia, te warunki ziemskie przypominały coś, co nam się kojarzy z szklarnią. Nie wiem, czy byliście w szklarni kiedyś. Ja miałem okazję być i kiedy się wchodzi do szklarni, tam zupełnie inne powietrze i inna temperatura. I pomimo tego, że na polu są niesprzyjające warunki dla wzrostu roślin, to w szklarni one wspaniale rosną. I przed potopem coś na wzór warunków panujących w szklarni tutaj panowało na ziemi. Było zwiększone ciśnienie powietrza i to już bardzo korzystnie wpływało na organizmy żywe. Nie wiem, czy spotkaliście się z tak zwanym leczeniem w komorach hiperbarycznych. To jest bardzo popularne, jeśli ktoś ma jakieś na przykład trudno gojące się rany, umieszcza się go w takiej komorze hiperbarycznej, tam są specjalne warunki atmosferyczne, tam jest tlen, tam jest zupełnie, byśmy powiedzieli, inny klimat niż tutaj na zewnątrz. I osiąga się kapitalne wyniki, jeśli chodzi o leczenie ludzi. Te rany bardzo szybko się goją w takich warunkach. I coś takiego również zrobiono kiedyś dla roślin i umieszczono w takiej komorze sadzonkę pomidora i umieszczono ją w atmosferze dwutlenku węgla pod ciśnieniem przy filtrowanym świetle słonecznym. To zablokowało promienie ultrafioletowe i w takich super warunkach, przypominające te warunki, jakie panowały kiedyś na ziemi przed potopem, okazało się, że ten pomidor po 2 latach wyrósł na wysokość 5 metrów i zebrano z niego 900 owoców pomidora. I to pokazano kiedyś na Expo w Japonii, Expo 85. Można było zobaczyć tą taką komorę hiperbaryczną, w której tych gigantycznych rozmiarów rósł ten pomidor. A więc można w takich warunkach osiągnąć zupełnie inne zachowanie, jeśli chodzi o wzrost roślin czy zachowanie się organizmów żywych, takich jak człowiek, zwierzęta. Również pole magnetyczne było prawdopodobnie 8 albo nawet 15 razy większe na Ziemi niż dzisiaj. I to powodowało, że ludzie osiągali długowieczność. Żyli po 900 lat. W tych czasach, o których wam opowiadam, żył jeszcze jeden człowiek, którego muszę wspomnieć, bo dzisiaj on będzie główną postacią naszych rozważań. 5 rozdział, 29 wiersz. I tam czytamy, jest napisane, że Lamech dał mu na imię Noe, mówiąc: ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął Pan. I Noe był właśnie wyjątkowym człowiekiem, on był z tej linii tych wierzących ludzi. I to był człowiek, który znalazł łaskę w oczach Boga. I kiedy on się urodził, to on rzeczywiście przyniósł pocieszenie ludzkości. Ale wróćmy jeszcze na moment do tych pewnych anomalii, jakbyśmy to nazwali, w porównaniu z tym dzisiejszym światem, porównując tamten świat przed potopem. Tam żyli również mężczyźni, którzy byli gigantami, olbrzymami. Ja przygotowałem kilka zdjęć, żebyście zobaczyli w czasie wykopalisk archeologicznych dzisiaj odnajdywane są kości tych olbrzymich ludzi. Niektórzy uważali, że to są w ogóle jakieś mityczne postacie z Biblii, ale dzisiaj archeologia potwierdza to, że tacy ludzie rzeczywiście kiedyś żyli. I czytamy w 6 rozdziale, w 4 wierszu: a w owych czasach również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Już tu od razu mamy wyjaśnienie, skąd oni się wzięli. Może zastanawiacie się, co znaczy synowie Boży. My rozumiemy synowie Boży jako aniołów. I aniołowie łączyli się z kobietami ziemskimi i te rodziły takich gigantów, takich olbrzymów, kilkumetrowych ludzi. I oni kiedyś żyli na tym świecie. W ogóle wszystko było znacznie większe. Ten świat był inny niż ten, który dzisiaj znamy. Ale, moi kochani, Bóg żałował, że stworzył człowieka, ponieważ człowiek był zepsuty. Ta linia Kaina, opowiadałem wam poprzednio o Lamechu, który wywodził się z tej linii, on powiadał, że jeśli ktoś mu zrobi siniaka, to jest gotów go zabić. Niewspółmiernie większa kara niż przewinienie. Ludzie byli źli, mściwi, nietolerancyjni. I Bóg żałował w tym momencie, że w ogóle stworzył człowieka. Człowiek go zawiódł. Ale był ktoś taki jak potomkowie Seta, Henoch czy Noe, którzy znajdowali uznanie w oczach Bożych. I czytamy, oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem i zrodził Noe trzech synów, Sema, Hama i Jafeta. A ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. To jest sytuacja duchowa, jeśli chodzi o ziemię w tamtych czasach. I Bóg coś postanowił z tym zrobić. I powiedział któregoś dnia do Noego, tak jak dzisiaj przemawia do wierzących ludzi, przez proroków, przez Słowo Boże. I w tamtych czasach powiedział do Noego, słuchaj, będzie potop, ześlę ogromne ilości wody i cały świat znajdzie się pod wodą, ale ty na ten czas zbudujesz ogromny okręt, arkę, do którego wejdziesz ze swoją rodziną, jako ludzie, dobrzy ludzie, którzy podobają się mnie, i zabierzesz ze sobą również zwierzęta do tej arki, żeby mogły przetrwać. Dzisiaj na ten temat panują różne opinie i niektórzy powiadają, że potop jako taki kataklizm ogólnoświatowy to jest rzecz niemożliwa, i to musiało być na skalę lokalną. Jeżeli tak, to jest bardzo proste pytanie. Dlaczego Bóg nie powiedział Noemu, słuchaj Noe, tam za tą następną górką przejdziesz, tam już nie dojdą te wody potopu i tam się możecie spokojnie schronić, a ja tą resztę tutaj załatwię w tej dolince tych ludzi i oni wszyscy wyginą. Bracia i siostry, potop był kataklizmem ogólnoświatowym. Dlatego Noe musiał zabrać te wszystkie lądowe zwierzęta do arki. Na ten temat, jaka wielkość tej arki była, no są różne spekulacje. Przyjmuje się, że ona prawdopodobnie miała około 133 metrów, ale mogła mieć jeszcze większe rozmiary, ponieważ miara, która jest podana w Biblii, to łokieć. Łokieć człowieka to jest 45 centymetrów, zależy jaki łokieć. Ale kiedy czytamy o gigantach, o olbrzymach w tamtych czasach, widzieliście na tych zdjęciach, to kość łokcia czy ramienia takiego giganta mogła mieć metr, półtora metra. A więc ta arka mogła być znacznie większa. My nie wiemy, jakich rozmiarów był Noe. W tamtych czasach żyli giganci. Ale to są takie spekulacje. Przyjmuje się, że ona gdzieś miała około 133 metrów. Noe zabrał podstawowe rodzaje zwierząt. Zwracałem wam uwagę poprzednio, kiedy mówiliśmy o stworzeniu świata, że Bóg stwarzał według rodzajów zwierzęta. I według rodzajów zwierząt, dany rodzaj zwierząt, po parze zabierał Noe do arki. Nie zabierał po parze gatunków, tak jak ewolucja mówi o gatunkach, prawda, o tych sprawach, o tym mówiłem poprzednio, ale tak jak księga się nazywa, pierwsza Mojżeszowa, księga rodzaju, to właśnie Bóg stwarzał różne rodzaje zwierząt i różne rodzaje zwierząt, tych lądowych, zabrał ze sobą Noe do arki i przyjmuje się, że to było około 8 tysięcy zwierząt. Nie zabierał ze sobą pcheł i komarów, a więc insektów i różnych tam tego typu zwierzątek, ponieważ takie insekty potrafią przetrwać w błocie. Jak nie macie błota, nie ma komarów. Zauważyliście to? Muszą mieć wodę niektóre owady, żeby się w ogóle pojawić, więc one potrafią przeżyć w błocie lub na czymś unoszącym się na wodzie, więc on ich nie musiał zabrać do arki. Bracia i siostry, również nie musiał zabrać do arki tego, co żyje w wodzie, bo było bardzo dużo wody wtedy, a więc te wszystkie zwierzęta wodne zostały w wodzie. Zabrał te lądowe. Potem pojawiły się podgatunki, kiedy on je wypuścił po potopie z arki. W ogóle wcześniej nie czytamy w Biblii, że na ziemi był deszcz. To było zjawisko, którego ówcześni ludzie nie znali. I musiał być wielki szok dla nich, kiedy Bóg otworzył zawory wody, które zaczęły się wydobywać nie tylko z nad ziemi, ale czytamy tutaj na tych schematach, przed chwilą na tych animacjach mogliście zobaczyć, że były ogromne ilości wody pod ziemią. I kiedy jest mowa po potopie, to również ta woda, niektórzy mówią, że głównie ta woda, że jej nawet było więcej niż tej, która z nieba spadała, ta woda z wewnątrz ziemi wytrysnęła i zalewała całą powierzchnię ziemi. Więc to był ogromny kataklizm. Nagle ludzie znaleźli się w szoku, bo ogromne ilości wody zaczęły się wydobywać spod ziemi i na nich ogromna ulewa spadła. I czytamy, że przez 40 dni padało, a przez 150 dni woda wypływała z głębin. I to był czas tego ogromnego potopu, kiedy arka podniosła się i zaczęła się unosić na tych wodach. Tam był Noe ze swoją rodziną, to byli wszyscy ludzie, jacy ocaleli, i te zwierzęta. I czytamy dalej, że potem wody się rozpierzchły. Potem roztopiły się czapy lodowe, i to podniosło poziom wody w oceanach. Czytamy w ogóle, że te wody się cofały i znowu powracały. I on od razu nie wyszedł z tej arki. Pamiętacie, on próbował, najpierw tam tego kruka wysyłał, potem gołąbka wysłał i testował, czy coś się dzieje, czy te wody opadają, bo on wiedział, że potop ma się skończyć. Czekał na to. I tutaj również obliczono mniej więcej, ile ten potop mógł trwać. Zresztą to bardzo prosto można na tych liczbach, które są wskazane w Biblii, obliczyć. Otóż 10 lutego 600 roku Noe znalazł się w arce. 17 lutego, więc po 7 dniach, Bóg mu powiedział, że ześle wody potopu i zaczęło wtedy padać. W lipcu 600 roku arka osiadła na dnie. W grudniu 600 roku zaczęli widzieć szczyty, szczyty gór. W ogóle niektórzy przyjmują, że w tym świecie na początku, przed potopem, nie było w zasadzie gór, że one w wyniku tej katastrofy, jaką przyniósł potop, w ogóle pojawiły się te wypiętrzenia geologiczne, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, ponieważ ziemia się rozwarła i zaczęły wypływać wody spod skorupy ziemi i ziemia zaczęła pracować, bo pojawiły się różne wybrzuszenia, różne takie szczyty, góry i tak dalej. 1 stycznia 601 roku zdjął tą pokrywę górną, ten dach, a 27 lutego 601 roku Bóg powiedział do niego: wyjdźcie. On od razu nie wyszedł. Bóg mu powiedział: wyjdźcie z arki. I czas pobytu w arce był 1 rok i 17 dni. Więc dość długi czas. Dlaczego on nie wychodził od razu z tej arki? Ponieważ Noe pozostał tam przez dodatkowe 6 miesięcy w związku z tym, że na zewnątrz nie było jedzenia. Ziemia była błotnista. Wyobraźcie sobie, po takiej masie wody. Nagle ona, te wody jeszcze co jakiś czas wracały, cofały się. To wszystko trwało. Nie było też materiałów na budowę domu. I wtedy też, bracia i siostry, zmieniły się warunki atmosferyczne po potopie. I to miało wpływ na to, że ludzie zaczęli krócej żyć. Nastąpiło wchłonięcie dwutlenku z atmosfery, co spowodowało przepuszczanie większego promieniowania, a to skróciło długość życia człowieka. I czytamy dalej, bracia i siostry, o tej ziemi już, którą my znamy. 4400 lat temu był potop. I warunki atmosferyczne od tego momentu się bardzo zmieniły. Nie było już tej ogromnej nad atmosferą bryły lodów czy wody i klimat się na Ziemi zmienił. My wiemy, że na długość życia ludzkiego ma bardzo duży wpływ promieniowanie kosmiczne, promieniowanie słoneczne. I nagle ta osłona, która była nad ziemią, która je zatrzymywała, zniknęła. I organizmy żywe zaczęły krócej żyć z powodu tego. Ponieważ to promieniowanie kosmiczne wpływa na długość życia człowieka. W 10 rozdziale, może nawet jeszcze przeczytam z 9, z 18 wiersza, czytamy, że synami Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Ham i Jafet, a
Ham był ojcem Kanaana. A potem w 10 rozdziale, w 32 wierszu czytamy, to są plemiona synów Noego według rodów ich, w narodach ich, od nich to wywodziły się narody na ziemi po potopie. I bracia i siostry, od tych trzech synów Noego wywodzą się narody na obliczu ziemi. I mamy potomków Sema, to są symboliczni przodkowie ludów Bliskiego Wschodu. Semici, Żydzi, Arabowie, to właśnie są z linii Sema. Druga linia to jest linia Hama, to był przodek ludów Kaananu i Afryki. A więc czarni mieszkańcy wywodzą się od Hama. I ten Ham był przeklęty przez swojego ojca. Noe miał taki dzień słabości w swoim życiu, kiedy za dużo wypił i był pijany i leżał nagi. I Ham zobaczył to i śmiał się ze swojego ojca. Pobiegł po Jafeta, po Sema. Mówi, patrzcie, co się z naszym ojcem dzieje. A ci dwaj, kiedy zobaczyli nagość swojego ojca, odwrócili się plecami i wzięli szatę i idąc plecami w kierunku ojca odwróceni, nakryli tą jego nagość. I kiedy Noe dowiedział się o tym, jak zareagował jego syn Ham, przeklął go i powiedział, że on będzie służył innym. Nie wiem, czy wam o tym opowiadać, ale mam akurat dzisiaj trochę czasu. Rzecz bardzo kontrowersyjna, którą wam dzisiaj opowiem. W Stanach Zjednoczonych wytoczono temu człowiekowi proces za rasizm. Ale bardzo ciekawe badania były prowadzone na temat różnych ras ludzi. I przeprowadzano takie badania w Stanach Zjednoczonych, zdaje się, na Uniwersytecie Berkeley. I coś bardzo specyficznego i ciekawego odkryto tam, że najwięcej studentów, jeżeli chodzi o rasę żółtą ludzi, studiuje właśnie tam. To jest jedna z elitarnych uczelni amerykańskich. Tam się bardzo trudno w ogóle jest dostać. I potrzebne kryterium tego dostania się na te studia był wysoki iloraz inteligencji. I okazało się, że rasa ludzi żółtych ma najwyższy ten iloraz inteligencji, po nich ludzie biali, a więc potomkowie Jafeta, przodkowie Indoeuropejczyków i ludów północy, a na samym końcu są czarni ludzie. Najmniejszy procent ludzi studiujących tam na tym uniwersytecie to są ludzie czarni. I badano to na różne sposoby, dlaczego tak jest. I któryś z nauczycieli, o którym wam właśnie dzisiaj chcę opowiedzieć, tam na południu w Stanach Zjednoczonych, zobaczył tą anomalię. On znał te badania i on też sam prowadził pewne badania u siebie w szkole. I odkrył, że jeżeli dzieci murzyńskie mają mieć równe szanse z dziećmi żółtymi i białymi, to muszą jakby te zaległości nadrobić. I on w tym sensie mówił o tym, że mają gorsze wyniki. I posądzono go wtedy o rasizm i wytoczono mu proces, w ogóle go wyrzucono z tej szkoły, ale okazało się, kiedy zrobiono tam na Berkeley te badania, że rzeczywiście to ma umocowanie naukowe, ponieważ o tym też decyduje pewna tradycja rodzinna. W Azji bardzo dużo rodzice wagi przywiązują do wykształcenia swoich dzieci. I tam jest to zaszczyt, honor danej rodziny, jeśli ktoś jest wysoko wykształcony. Również u nas w Europie do tego, czy w Stanach Zjednoczonych, przywiązuje się wagę do wykształcenia. Natomiast w kulturze tej afrykańskiej, afrykanerów, przywiązuje się wagę do zupełnie innych rzeczy. Więc ci młodzi ludzie nie mają takiej motywacji, żeby się uczyć, że to coś jest ważnego dla nich. No po prostu jestem, to jestem, uczę się, to się nauczę, nie nauczę się, to się nie nauczę. Luz, prawda? I tak to mniej więcej wyglądało w tych badaniach. Ja oczywiście te rzeczy upraszczam, ale coś z tego jest. Kiedy słuchałem o tych badaniach, przypomniałem sobie tą historię biblijną, przypomniałem sobie historię synów Noego, i przypomniałem sobie o tym, co Noe powiedział do Chama. Będziesz służył innym. Będziesz w niejako gorszy w jakimś sensie od nich z powodu tego, że jesteś pod przekleństwem. Natomiast błogosławił Sema i Jafeta. I dzisiaj, kiedy patrzymy też i na historię świata, i historię narodów, to też możemy pewne elementy tych rzeczy, o których powiedziałem przed chwilą, odnaleźć. Oczywiście to, co wam powiedziałem, zwłaszcza o tych badaniach na Berkeley, to przyjmujcie z pewną taką dozą tylko teorii naukowych. Nie jako prawdę objawioną, w każdym bądź razie podaję wam to jako taką ciekawostkę. Więc bracia i siostry, człowiek znalazł się na ziemi 6000 lat temu, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię. Ten człowiek zgrzeszył i rodzaj ludzki był z powodu tego wygnany z ogrodu Eden. Pierwsi ludzie, pierwsza rodzina doświadczyła dramatu zabójstwa. Brat zabił brata. Kain zabił Abla. I fatalnie zaczęła się historia ludzkości od tego typu dramatycznej sprawy. A potem ci ludzie jeszcze bardziej byli pochłonięci przez zło. Aż któregoś dnia Bóg powiedział, że dość, że ma dość takiego życia ze strony człowieka i postanowił zgładzić tych ludzi. I chcę wam powiedzieć to, co jest dla nas pomyślnego w całej tej historii o potopie, kiedy Bóg zesłał wody potopu na całą ziemię i wyniszczył tych złych wszystkich ludzi, to również powiedział, przyrzekł to Noemu, że więcej ziemia nie zostanie zniszczona przez wody potopu. Takiej katastrofy już nie będzie. Pamiętacie z objawienia Jana, na jaką katastrofę jest ziemia zachowana? Ogień. A więc bracia i siostry, myślę, że dzisiaj na tym zakończymy nasze rozważania na temat tych bardzo, bardzo dawnych czasów, ale one nas wprowadzają, bracia i siostry, też w zrozumienie tego, co dzisiaj nas otacza. I zrozumienie tego, że zamysłem Boga było, żeby człowiek żył na wieki. Ale człowiek, popełniając grzech w ogrodzie Eden, sam sprowokował sytuację, że Bóg powiedział: dość. Zapłatą za grzech będzie śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Halleluja! Amen!